Marieta Żukowska, aktorka, nie muszę wam przedstawiać chyba bliżej, a nawet na pewno. Cześć Marieta, dzień dobry.
Cześć Kasiu, bardzo mi miło tutaj być u was.
Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, bo Marieta jest rozchwytywana teraz. Najnowszy film wszedł do kin z twoim udziałem, a reżyserem tego filmu jest twój mąż, Próba Łuku. Trudny film. To nie jest prosta historia. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Też jestem ciekawa, jakie są już wrażenia i odbiór. Ale chciałam cię zapytać, czy my jesteśmy w stanie odnaleźć swoją tożsamość, nie zaglądając do przeszłości?
No właśnie, to jest to pytanie takie, które zadajemy w naszym filmie. Odbiór już jest, bo jesteśmy właśnie, dzisiaj jesteśmy po premierze i wczoraj mieliśmy wspaniałą premierę. Było tyle osób, które ten film dotyka, porusza. Znanych moich koleżanek z branży, które wiesz, miały łzy w oczach, więc to było dla mnie takie najbardziej takie... Taki największy komplement. Myśmy już z tym filmem byli na kilku festiwalach, więc znamy publiczność festiwalową, która zostaje i która z nami rozmawia. I to jest taki film, w którym jest albo zachwyt, taki zachwyt, że wstają kobiety na rozmowie i mówią, to jest najlepszy film festiwalu, a później na przykład jeden mężczyzna doczekał do końca rozmowy i powiedział, ja w ogóle nie rozumiem, po co to robić? Wiesz? Okay. I to dobrze, wiesz? I to dobrze. Bo właśnie wydaje mi się, że w kinie autorskim
no
to
właśnie,
jest...
Bo to nie chodzi pewnie o fabułę, tylko chodzi być może o sposób przekazu, tak? I sposób obrazu, no bo to jest fabuła pomieszana z dokumentem.
Tak. I mokumentem jeszcze na dodatek i łamiemy jeszcze czwartą ścianę. Mokumentem, czyli mokument, czyli to jest fabuła, która udaje dokument.
Okej. Okay.
Tak, więc to jest po prostu te wszystkie...
To się całe życie uczy.
Tak, tak, bo to jest, wiesz, to jest wspaniałe. Wiesz, chodziło reżyserowi Łukaszowi, chodziło o to, żeby nasza główna bohaterka oczywiście wraca na wyspę, w której przychodzą, musi się zmierzyć, albo nawet już nadszedł taki moment w życiu, żeby się zmierzyła z jakimś swoim traumatycznym doświadczeniem. Ale to jest tylko taki trigger, bo chodzi o to, że tak naprawdę ona idzie w taką wewnętrzną podróż do samej siebie, do swojej dojrzałości, do tym, czy już jest dojrzałą kobietą, żeby, wiesz, pogrzebać, zakopać wszystkie smutki i zacząć w końcu wolnie żyć z miłością. Ja mówię z Afrodytą i z Ateną razem, dlatego, że chciałabym, żeby już te dojrzałe kobiety połączyły Afrodytę i Atenę razem, czyli mądrość i tą szaleńczą miłość.
To ładnie powiedziane.
Tak, wiesz, i to jest taki film, gdzie Łukasz miesza te wszystkie style, dlatego, żeby też widza wybić z tej strefy komfortu, żeby on cały czas był zaskakiwany, żeby nie miał odpuszczenia, bo uwielbiamy to w kinie, że nie wiemy od początku, a dobra, ten jest dobry, ten jest zły. Za chwilę, wiesz, i ta historia będzie o tym i prawą, no i my jako artyści moralizujemy, że powinno być tak albo tak. Ja myślę, że cudowną rzecz powiedziała Basia Fronc, która montowała ten film. Ona powiedziała tak, ona już jest doświadczoną kobietą i przerobiła, ja tak sobie mówię, wszystkich reżyserów, bo jest wykładowczynią w szkole filmowej od lat. I ona mówi coś takiego, kimże ja jestem jako artysta, żeby wiedzieć więcej od widza, żeby mu mówić, że to jest dobrze, to jest źle. Ja mu coś daję, a niech on sobie po prostu z tego weźmie, co będzie chciał.
I to, co mu pasuje, albo z czym...
Właśnie jest w tym momencie, gdzie jest właśnie tak, w tym momencie życia.
W tym momencie jest i co, jak to odbiera. Bardzo ładne porównanie a propos kobiet, dojrzałości i połączenia tego, co powiedziałaś. Też miałam takie wrażenie i mam takie wrażenie, że oczywiście fabuła jest, bym powiedziała, nawet taka o tyle prosta, żeby sprowadzić tylko i wyłącznie do fabuły, no, że jest Marta, czyli postać, w którą się wcielasz i grasz, jest grecka wyspa i tak dalej, jest zaginiony mąż, prawda? No więc generalnie z tego się robi dosyć...
Taka normalna historia.
Zwykły film, chciałam tak powiedzieć, wiesz? A jednocześnie on jest niezwykły, bo wcale tak naprawdę nie chodzi o tego męża, tylko właśnie chodzi o tą podróż w głąb siebie. I teraz to, co Marta, czyli co ty przy pomocy Marty pokazałaś na ekranie, to nie chcę tutaj spoilerować i niech nasi
widzowie
słuchacze przyjdą i zobaczą i może odnajdą fragment siebie w tym. Ale moje pytanie jest do ciebie, no bo grając taką rolę, tak mi się wydaje, może mnie wyprowadzić z błędu, że automatycznie też robimy podróż w głąb siebie.
Tak, to są, wiesz, ja w ogóle uważam, że pewne role przychodzą w odpowiednim momencie w naszym życiu. Zawsze tak było. Odkąd, wiesz, zaczynałam w szkole filmowej, dostawałam najróżniejsze role. Miałam to szczęście, że dostawałam, wiesz, w teatrze takie role, o których aktorki mogą marzyć, wiesz co, całe życie i tego nie dostać, więc spotykałam takich reżyserów, którzy mi dawali taki materiał olbrzymi do wielowymiarowych, niezwykłych postaci. I myślę, że Marta przyszła w odpowiednim momencie mojego życia. Przyszła do mnie właściwie w 40 roku mojego życia i w tym, gdzie bardzo często kobiety, które żyją, tak się, wiesz, tak... Mam takie wrażenie, że tak się konstruują, walczą z tym, z całym światem, ulegają różnego rodzaju presjom, dążeniom, karierze, rodzinie, wiesz, wszystkiemu. I w pewnym momencie one gdzieś tak, mam wrażenie, jakby zaczynają być zagubione w tym wszystkim. I wtedy takie jest takie... Mhm. I to ich dusza, ich serce upomina się o nie same. I to jest taki moment, wiesz, to jest ciekawe, ale pamiętam, że Sharon Stone powiedziała coś takiego, że w wieku 40 lat zamknęła się w łazience i po prostu tak długo płakała, aż z niej nie wyszła i już była, wiesz, otrzepana z tych wszystkich emocji i zaczęła żyć na nowo. Tak, więc to jest taki moment w życiu, no już kobiety, która już staje się już dojrzałą kobietą, gdzie ten jej duch, te jej serce i to, że ona powinna być dla siebie najważniejsza, upomina się o nią samą. Myślę, że o tym...
Mówisz, wiesz, bo no, jestem w podobnym wieku, jesteśmy w podobnym wieku, w związku z tym odczuwam podobnie, że... No właśnie, przyszedł taki etap. Oczywiście kariera, wszystko to jest mega ważne i ty masz wiele planów, ja mam wiele planów, wiele pewnie naszych słuchaczek czy widzek ma wiele planów, ale jednocześnie zaczynasz postrzegać to życie troszeczkę inaczej. Nie chcę tutaj mówić o równowadze, bo to jest takie, wiesz, modne ostatnio słowo. Ja do końca nie za bardzo czasami jeszcze rozumiem, co ta równowaga znaczy.
Tak.
No, ale to za chwilkę do tego, wiesz, dojdziemy. Ale analizujesz swoją przeszłość. No i teraz tak, czyli u ciebie to się wydarzyło, bo ta rola przyszła w wieku 40 lat. No właśnie, czyli w odpowiednim wieku u ciebie. I co się wydarzyło? Jak, wiesz, ta twoja podróż?
Powiem ci, że na początku bardzo się buntowałam, bo Łukasz znał mnie i wiedział, jest moim mężem, więc znał mnie. My ze sobą, ja debiutowałam pod jego skrzydłami, więc zgrałam Szalonego nieruchomego poruszyciela, ze którego dostałam nominację do Orła. I wtedy to była taka rola, że pamiętam, że w Trójce, bo młodą dziewczyną, wiesz, miałam 24 lata, obok mnie Janek Frycz, Andrzej Chyra, Staszka Celińska. Wiesz, po prostu i tu udźwignąć tę postać w tym wszystkim. Oczywiście wszystko robiłam bardzo intuicyjnie. I pamiętam, że poszłam wtedy do Radia Trójki i jedna z dziennikarek powiedziała mi coś takie: pani Marino, pani wie, że w tym kraju, gdyby pani ta rola nie wyszła, powieśliby panią na suchej gałęzi. I ja wtedy, wiesz... W ogóle nie zdawałam sobie...
Młodej dziewczyny.
Do młodej dziewczyny, wiesz. I ja wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo byłam wychowana w duchu, wiesz, tego mojego teatru, gdzie już wcześniej dostawałam nagrody i że wiedziałam, że jak trzeba się oddawać roli, to trzeba tak w cudzysłowiu lecieć głową w dół na mokrą szmatę. Tak mówili u nas, wiesz, ci szaleni reżyserzy. Ale wiesz, Łukasz, pracowałam już z nim i już wiedziałam, jak z nim się pracuje. Wiedziałam, że to jest taki artysta, bym powiedziała, do szpiku kości, do krwi, że on jest takim, myślę, taką osobą, która niczego nie zrobi, wiesz co, dla pieniędzy, dla sławy, że on ten swój zawód traktuje tak bardzo serio i tak i przekazuje to swoim, wiesz, studentom w szkole filmowej, że wiedziałam, że ta podróż, do której mnie zaprosił z tą Martą, to będzie gdzieś jakaś taka niezwykłe doświadczenie dla mnie takiej sztuki po prostu, takiej, której...
A nie pewnego rodzaju transformacji?
Jeszcze raz,
czy że... nie? Może to jest za daleko idące słowo od jakiejś transformacji,
tak,
trochę? Może...
Oczywiście, bo to było coś takiego, że wiedziałam, że moja bohaterka ma się zmierzyć z jakimiś swoimi lękami, z takimi bardzo wypartymi. Ona jest przecież skonstruowana w pierwszej scenie, wiesz, w płaszczu Sandro i w szpilkach Yves Saint Laurent. Mówi, że tam po prostu...
No wiesz, taka typowa,
palance jointa.
Typowa, tak, babka z korpą.
Tak, dokładnie. Dokładnie. I później ona się tak, wiesz, rozpada, żeby, wiesz, zamienić się w sweter, a później na końcu ubrać różową, kiczowatą sukienkę i brylantowe szpilki i poczuć się naprawdę, wiesz, uwalniona sobą. Ale wiesz co? Myślę, że ta postać, ona... kazała mi się mierzyć. Ja się bardzo buntowałam przeciwko tej postaci.
Teraz muszę ci zadać to pytanie.
Tak, zadaj.
Po pierwsze, w których momentach, ale jeszcze za chwilę zapomnimy o tych szpilkach, ale to też chciałam się zapytać. Będąc na być może kolejnym etapie swojego życia, nie mówię o wieku, tylko o pewnych momentach, które przechodzimy, którą ty jesteś bardziej Marietną w tych właśnie szpilkach, w tym płaszczu, taką, wiesz, no, nie w korpo, bo nie pracujesz w korpo, ale wiesz, co mam na myśli, czy jednak te luźne ciuchy?
Tak, wiesz co, ja jestem tą Marietą, która przyjęła sobie taką maskę, taką fasadę, że jak wychodzi na premierę, czy gdzieś spotkać się w sytuacji publicznej, no to ubieram te szpilki. Ja się zawsze sama maluję i sama robię sobie włosy, ale nigdy
tak
nie wie tego.
Dzisiaj powiem ci, że byłam pod wrażeniem. Myślę, że wy też jesteście pod wrażeniem, ponieważ robisz to perfekcyjnie. Jakby właśnie cały sztab pracował.
Nie, absolutnie nie, ale wiesz, ale przyjmujesz wtedy tą taką fasadę tego, żeby kiedyś przyjmowałam na pewno. Tego pewnie z lęku, żeby cię nikt nie skrzywdził, nie zrobił ci krzywdy, bo jeszcze jeżeli nie czujesz się wystarczająco pewna sama ze sobą, niewystarczająca, tak jakbym to powiedziała, to wtedy przyjmujesz najróżniejsze maski, które są takie leciutko odpychające, żeby cię przypadkiem ktoś nie podszedł, nie dotknął.
Wiesz, to, że czasami też i w twoich ustach to dziwnie może brzmieć, a jesteś piękną kobietą.
Dziękuję bardzo.
Znasz to, co powiedziałaś. Fakt, tak? Wiele nagród zdobyłaś, świetne projekty tworzysz. I teraz oddzielając nawet tą kwestię nawet zawodową, tak? Patrząc tylko i wyłącznie na ciebie, no ktoś po prostu powie, no po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. Siedzi i gada głupoty.
Tak, a wiesz, a w środku jest człowiek, który drży i który, wiesz, ma w sobie jakiś taki, wiesz, ciągłe dążenie do doskonałości. Przynajmniej tak kiedyś było. Teraz już się naprawdę wyluzowałam.
Inne
etap. Jestem w innym etapie swojego życia, naprawdę. Ale wiesz, pamiętam te momenty, że chciałam zawsze pokazać lepiej niż tam jest, że jakby ta moja wewnętrzna Marieta zawsze nie była taka doskonała, jak ja bym chciała. A wydaje mi się, że to się właśnie brało z tego, z tej takiej potrzeby samoakceptacji siebie, wiesz? Że w momencie, kiedy ja pomyślałam sobie tak, dobra, to już jest moment, żeby odpuścić. I był taki moment w moim życiu, że kiedyś miałam, wiesz, bardzo poważny wypadek na planie zdjęciowym. Właściwie myślę, że byłam o krok od tego, żeby stracić życie. I wtedy, wiesz, nastąpiło takie w moim życiu, żeby i wiedziałam, że dostałam to życie na nowo. Wiedziałam, bo później miałam rehabilitację, różne rzeczy i wiedziałam w tym momencie, kiedy się wydarzyło, jadąc z karetką do szpitala,
a co się
że dostaję, słuchaj, wpadłam do niezabezpieczonej dziury betonowej, nie do dziury, tylko piętro niżej spadłam głową, uderzyłam betonowe schody.
Wow.
Wow. I wiem naprawdę, że dostałam życie, drugie życie dostałam. Wiem to. Mhm. Po prostu to czuję, że byłam na granicy tej życia i śmierci. I w momencie, kiedy masz takie doświadczenie, to naprawdę, wiesz, luzujesz się z tego, czy dobrze wyglądasz, czy ktoś coś o tobie powie. Wiesz, że to jest już rzeczy, które nie mają po prostu żadnego znaczenia. Że jedyną nadrzędną rzecz to jest żyć i cieszyć się tym życiem, bo ono w sekundę może zniknąć.
Fascynuje mnie i ciekawi, bo jesteś kolejną osobą, mądrą i piękną kobietą, z którą rozmawiam na różne tematy, tak? Nie tylko w kwestiach aktorskich, czy nie z twojej branży, czy nawet dziedziny, gdzie ten wątek właśnie przyjmowania różnych masek na zewnątrz, ale mówimy o osobach publicznych,
tak,
kontra właśnie tego, jak na co dzień może funkcjonujemy. Ja rozumiem, że nie chcemy wszystkich dopuścić je do siebie, ale te maski wynikające czasami z braku pewności, samoakceptacji, one dosyć często się pojawiają i to czasami może właśnie dla ludzi z zewnątrz być niezrozumiałe, patrząc właśnie na tą maskę założoną, idziesz i zdobywasz świat, taką, właściwie wszystko jest twoje, prawda?
Tak, że to jest taka rola, wiesz, ja zawsze byłam bardzo nieśmiałym dzieckiem, bardzo. Jak to trzeba było stanąć, wiesz co, w kolejce, to ja stałam tam na końcu i czekałam na swoją kolej. Nigdy nie byłam takim, wiesz, dzieciakiem, który
świetny
się...
Świetny zawód wybrałaś.
Tak, który się, wiesz, rozpycha. Ale wiesz co, zawsze sobie wyczekałam. To jest coś takiego, że Zawsze wiedziałam, że jakoś tak czułam intuicyjnie, że nie trzeba się wcale tak bardzo rozpychać, tylko że wiesz, że jest ten moment, że robisz coś, że dużo pracujesz, że oddajesz się, to gdzieś ta, nie skupiając się na tym przepychaniu w cudzysłowie, to jest jakaś taka największa siła. Ja myślę, że to aktorstwo też było dla mnie taką, wiesz co, już pierwszą terapią, że na tą nieśmiałą dziewczynkę narzucałam po prostu inne role, którymi mogłam się chować i nie pokazywać siebie. Pamiętam, wiesz, pierwsze wywiady takie w telewizji, gdzie, wiesz, grałam rolę, czy byłam w teatrze i później miałam, wiesz, mówić o tym. Mnie to po prostu paraliżowało, ale udawało mu oczywiście, że wiesz, grałam też kolejną rolę, że jestem opanowana i dobrze sobie daję radę. Myślę, że ten zawód to jest taka ucieczka od, była przynajmniej dla mnie kiedyś, ucieczka od samej siebie, w mojej postaci, a kolejne postaci dają ci poczucie coraz to większej pewności, zrozumienia, utulenia siebie i w końcu już odpuszczasz. A myślę, że ta postać na pewno dała mi, wiesz, rodzaj takiego niezwykłego odpuszczenia i takiego też zderzenia się z pewnymi takimi niezałatwionymi sprawami w moim życiu. Bo jeżeli moja bohaterka ma się z czymś zmierzyć, to ja przecież jako aktorka idę po te moje doświadczenia i emocje.
Emocje i doświadczenie. Powiedziałaś bardzo ładną rzecz a propos tego, że ta siła twojej kobiecości, twojego głosu, siła kobiecego głosu nie zawsze potrzebuje hałasu.
Nie.
Właśnie ten spokój, determinacja i klasa, bo tak ciebie postrzegam, powodują, że ten głos równie jest ważny i równie silny. A to mi się bardzo podoba, bo ostatnio jestem w tym gruncie też takim, wiesz, siły kobiecego głosu i dochodzę do wniosku, że wcale naprawdę nie potrzeba czasami, wiesz, krzyczeć. No dobrze, ale ten
moment... nawet nie umiem, wiesz, Kasiu, to znaczy na scenie, tak, na scenie potrafię, ale tak w takim życiu, wiesz co, na co dzień nie potrafię tego robić.
Ale świetnie ci wychodzi, bo ten głos zaznaczasz i w tym filmie również zaznaczasz go bardzo mocno. To są takie emocje, które towarzyszyły, czyli wyjścia z trochę z pewnego lęku, z pewnej nieśmiałości, jak byłaś zdecydowanie, wiesz, młodsza, no ale teraz jesteś w takim, a nie innym punkcie swojego życia. Co jeszcze udało ci się do tej pory w sobie przerobić? Powiedziałaś w ogóle takie zdanie, że ty bardzo często konfrontujesz, a być może konfrontowałaś się ze swoimi lękami.
Tak, ja, wiesz co, ja w ogóle mam taką przekorną duszę też, Kasiu, że jak ktoś mi mówi, że to się nie uda, czy coś się nie uda, to ja będę, wiesz co, waliła głową w te drzwi cały czas. Jakoś mam taką przekorę w sobie, że nie poddaję się. I myślę, że to jest super cecha, którą wyciągnęłam ze szkoły muzycznej. Gram na skrzypcach. To jest taki specyficzny instrument, bardzo wymagający, bardzo precyzyjny. Tam jest coś takiego, że musisz nauczyć się pokory. Że ten dźwięk wydobyty na skrzypcach naprawdę dopiero za któryś setnym razem jest warty tego, żeby inna osoba go mogła... Mówi się, że się ktoś rzępoli, prawda? I to, wiesz... I to jest coś, czego się nauczyłam i też takiego, myślę, że taką cechę, którą zachęcam wszystkich do tego, żeby mieli, żeby pytać, jak ktoś się nie zgadza, to powiedzieć okej, nie nosić urazy do tej osoby, jeżeli ktoś mówi nie i potem znowu zapytać, wiesz?
Konsekwentnie.
I potem, no
to
nie.
To się nazywa, jak nie drzwiami, to okno.
Tak, ale wiesz, ale tak bardzo w takiej energii, nie takiego przymusu, ciśnienia czy naciskania kogoś, tylko tak po prostu... uśmiechnąć się i zapytać dość bojnie.
Może wtedy akurat te drzwi się otworzą.
A tak? Może wtedy to gdzieś do kolejnych, wiesz, zapukać i zapytać, że wiesz, że ta próba jest najfajniejszą i najbardziej wartościową rzeczą. Że dopóki już nie ma tego ostatecznego końca, jeżeli mamy marzenia, to róbmy dla nich wszystko. Wiesz, ostatnio Miley Cyrus powiedziała coś takiego, to mnie tak niesamowicie dotknęło, bo ona odbierała jakąś nagrodę i były te...
Była... The Flowers pewnie, tak? Czy nie?
Nawet, wiesz, nawet nie wiem, nawet nie wiem co, wiesz. I powiedziała coś takiego, że Myślicie, że ja się nie boję? Myślicie, że ja się nie boję stojąc tutaj na tej scenie? Ja się potwornie boję i potwornie się lękam w środku, ale jedyne co, to jest ta odwaga w tym, że cały czas przewalczam ten swój strach, żeby realizować swoje marzenia.
No więc takie piękne, nie? No bo to generalnie mamy marzenia, przychodzą tak. rzeczywistość, a potem to ty wyznaczasz drogę innym.
Tak.
Albo jakiś kierunek, w którym warto podążać.
Tak.
Podoba mi się ta rozmowa, bo podoba mi się poprzez pryzmat filmów, którym zagrałaś szalenie ważną rolę. De facto rozmawiamy na tematy, które myślę, że wiele osób może wziąć do
siebie.
A szczególnie mówię to w kontekście też, wiesz, kobiet i tych
tak.
pewnych przemian i pewnej podróży życia, podsumowując albo rozpoczynając nowe etapy.
Tak, a zawsze jak zobaczysz, że ktoś ma tak jak ty, to jest ci już lżej na sercu. Ja zawsze przynajmniej tak mam, że jeżeli widzę, że nie tylko ja się borykam z czymś, tylko ktoś obok opowie mi, że kurczę, też tak samo się czuję, albo też ma takie wyzwania, mówię, uff, to dobrze, to nie tylko to się dzieje w mojej głowie.
To jak się teraz definiujesz?
Myślę, że jestem w takim momencie swojego życia, gdzie naprawdę czuję się super. I to jest taki moment, gdzie nauczyłam się tak naprawdę sama decydować, czy coś mnie dotyka, czy mnie nie dotyka. Czy krytyka jest mnie w stanie złamać, czy nie jest mnie w stanie złamać. Uważam, że szkoda na to czasu. I że sama wybieram. Kiedyś nie rozumiałam, jak powiedziała Jackie Kennedy, coś takiego. Nikt nie jest w stanie mnie zranić, dopóki ja sama na to nie pozwolę. No, o czym on gada? Sobie myślałam. A teraz już doskonale wiem, że jeżeli ja sama jestem ze sobą w porządku. Wiem, co zrobiłam. Wiem, że mogę sobie spojrzeć w lustro na swoją twarz i powiedzieć dzięki, dziewczyno, dałaś radę, pracowałaś na maksa, starałaś się, to inne osoby nie są w stanie ciebie zranić, tak naprawdę, jeżeli ty nie dasz na to przyzwolenia.
No Jackie Kennedy też mówiąc to nie była młoda, wiesz, młoda osoba, czyli tą podróż życia już pewnie dokonała tak. w sobie. Czy są jakieś lęki, z którymi jeszcze musisz się zmierzyć, tą lekcję odrobić? Czy to jest tak, że dzisiaj jesteś w tym momencie swojego życia, ale one dochodzą?
Tak, to jest, wiesz, życie to jest nieustająca podróż i to super, bo teraz na przykład jestem przed premierą swojego kolejnego filmu, który też będzie na Nowych Horyzontach, na festiwalu. I tam gram zupełnie inną postać. Gram w ogóle androida, wiesz, antagonistkę. Kompletnie taką, wiesz, neurotyczną, dziwnego robota, który wydaje się, że jest najbardziej ludzki ze wszystkich, a jednocześnie nie jest. I też oczywiście, wiesz, zawsze jest ta niepewność, prawda? Jak to będzie? Co to będzie? Zaczynam próby teraz do kolejnego spektaklu. I oczywiście mam pewne rzeczy, ale cały czas to moje życie stawia przede mną kolejne wyzwania. Czy mam takie lęki, jak miałam kiedyś? Na pewno już ich nie mam. I nie są one takie mocne, ale na pewno cały czas przychodzą nowe. I wiesz, i to jest taka nieustający squash ze samym sobą. Ja bym to nazwała, że to jest ten squash. I
ładnie to porównałaś, bo tak się zastanawiam, że jak już odrobimy tą podróż życia, tak jak na przykład mając, nie wiem, no będąc już świadome, dojrzałe, mając trochę inną już psychikę i swoje bagaż doświadczeń, że ta podróż de facto ona się nie kończy.
Nie. Ona się chyba nigdy nie kończy i to super, bo cały czas mamy wyzwanie do tego, żeby robić kolejne rzeczy i żeby mierzyć się z sobą, ale pomyślałabym o tym, że ta dojrzałość też i taki moment, w którym jestem, jest na pewno uwalniający i na pewno czuję się o wiele, wiele lepiej niż gdy miałam 23 lata czy 25.
Czy to dlatego, że potrafisz postawić granice?
Tak. To świetna, widzisz, to świetna uwaga, tak. Tak, że potrafię postawić granicę, ale robię ją czule. Robię czule z szacunku do siebie. Kiedyś, wiesz, kiedyś...
W twoim stylu.
Tak, ale wiesz, po prostu kiedyś... niesamowite, że to powiedziałaś. Dlatego, że ja kiedyś nie umiałam postawić granicy. Ja bardzo dużo dawałam i w pewnym momencie byłam w takim momencie, że sama byłam niezadowolona z tego wszystkiego, bo już tyle dałam, nie zostałam za to w żaden sposób uszanowana i wiesz, i gdzieś to wszystko budowało we mnie taką frustrację. A teraz ja już mówię, nie, nie muszę tego robić, to nie jest aż takie nie, to nie jest tak, jak ja bym chciała. I wiesz, i to jest niesamowite, co powiedziałaś, Kasiu, bo mam teraz taką zasadę, mam takie jedno zdanie, chcę albo nie chcę. I to jest uwalniające, bo jeżeli mówisz, muszę się na przykład spakować walizkę, bo jutro jadę na wakacje, o Jezu, to ja już czuję to, muszę, a jak na przykład powiesz, chcę spakować walizkę, bo jadę na wakacje.
Wiesz, to ładnie brzmi, oczywiście chcę albo nie chcę, ale tak mi się wydaje, to przynajmniej tak ja mówię z własnego doświadczenia, ale też słuchając wiele innych kobiet, które też między innymi tutaj były, że to jest szalenie trudna sztuka, żeby się tego nauczyć, tak. Właśnie stawiać granice, bo masz wrażenie, że niby to umiesz, a jak przychodzi co do czego,
to twoje życie, wiesz, to wchodzisz w stare kolejny i tak. Jakieś stare przyzwyczajenia. No widzisz, no zawsze jest to nasze dzieciństwo, które odbija się gdzieś cały czas, błyszczy w nas, gdzieś te nawet, ale ja myślę, że mamy jedną unikatową szansę w naszym życiu, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie i żeby nie zrzucać wielu spraw na los, czy na swoje dzieciństwo, czy na różne sytuacje, tylko zastanowić się, nie będę mówiła o szklance, która jest do połowy pełna, ale o świadomym wyborze naszego życia, że szkoda czasu na to, żeby oddawać innym nasze życie, żeby wziąć tą odpowiedzialność za siebie i żeby sprawić, żeby to twoje życie było świetne dla ciebie, żeby było przyjemne, żeby było radosne.
To w aktorstwie, gdzie byś postawiła granicę?
Gdzie bym postawiła granicę? W naruszeniu drugiego człowieka, wiesz?
Okej. Okay.
Myślę, że tak. Myślę, że jakbym już poczuła, że coś nie jest prawdziwe. Bo często jest tak, że zauważam takie momenty, zwłaszcza teraz, w dzisiejszym świecie, takim moim zawodowym, gdzie wchodzą wielkie, wiesz, platformy w grę i bardzo dużo zależy od pieniądza. Więc są takie momenty, w których postawiłabym granicę, że widziałabym na przykład, że jakaś sytuacja bardzo czuła, na przykład, nie wiem, dziecko czy inne rzeczy jest wykorzystywana tylko i wyłącznie dlatego, żeby osiągnąć efekt na przykład finansowy. Nie zagrałabym w takiej rzeczy, jeżeli wiedziałabym, że ktoś po prostu jest ewidentnie manipulowany i wykorzystywany do tego, żeby inna wielka organizacja po prostu miała z tego zysk. A widzę to bardzo często, że to się dzieje. I po prostu patrzę sobie na to z boku i wiem przecież, o co chodzi. Wiem, jak można manipulować, więc wiem, jak można montować film.
Grać emocjami, prawda?
Dokładnie.
No, jak to do tego tak, się tak, sprowadza. Tak.
Więc myślę, że to jest taka granica, w której powiedziałabym, że nie.
A w stosunku do swojej osoby?
Czego bym nie zrobiła?
Jest jakaś taka granica, której dzisiaj z perspektywy właśnie swoich może doświadczeń i tak dalej byś nie zrobiła? Jest jakaś granica, czy nie?
No pewnie, no tak. No teraz już mam na pewno takie w sobie granice i wiem, że mam już ustalone po prostu, czego chcę, czego nie chcę. Ale świat oczywiście, Kasiu, może mnie zaskoczyć. I jeszcze, wiesz, tutaj mogę przyjść za pięć, żeby powiedzieć, Kasia, to jest jednak nie tak, jak uważałam. I to jest chyba super.
Zaraz tego nie sprawdzę, bo jeszcze nie powiedziałaś. To by mi chociaż jedno. Granicę.
Taką granicę.
No, której byś może dzisiaj nie przekroczyła. Nie mówię, że wcześniej ją przekraczałaś, tylko że dzisiaj taka pierwsza myśl, jaka by ci przyszła do głowy.
Taka pierwsza myśl, że, która by mi przyszła do głowy, że nie zrobiłabym czegoś na pewno, żeby skrzywdzić drugą osobę dla swojego zysku.
Okej. Okay.
Wiesz? Czyli żeby na przykład osiągnąć, nie wiem, jakieś zawodowe efekty, nigdy nie zrobiłabym czegoś takiego, żeby nadużyć jakąś inną stronę.
Ale
to wiem, bo nie umiałabym.
Świat aktorski.
Tak.
Show biznesu, bo de facto to możemy to rozszerzyć.
Tak.
Jest mega, po pierwsze, trudne.
Tak.
To jest w ogóle bardzo delikatne określenie, to
oczywiście,
co...
zgadzam się
to,
z tobą.
Mówię, tak. Ale wiemy, o co chodzi. No, generalnie jest brutalne. Tam
tak.
Nie ma miękkiej gry.
Nie. Ale wiesz co, wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, że koleżanki, których tutaj nie powiem z nazwiska, potrafiły być okrutne. Wobec mnie też, za plecami. I dowiadywałam się tego potem jakby w takich sytuacjach kompletnie myśląc o kimś, że ktoś jest naprawdę super aktorem, bo to jest zazwyczaj, bo to były super aktorki, które bardzo cenię za to, jak potrafią robić swój zawód, wykonywać go. Okazywało się, że robiły takie mi świństwa, najdziwniejsze, wiesz, że ja byłam po prostu zaskoczona. Często dowiadywałam się o tym gdzieś od reżysera na przykład, który mi coś opowiadał, że zrobiły to i to, czy zrobiły to i to. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, ale wierzę też, że to się bierze z jakiejś takiej słabości, z jakiegoś właśnie tej chęci osiągnięcia czegoś, co jest tak naprawdę tylko i wyłącznie iluzją.
Z kompleksów?
Może tak, ale wiesz co, z tych kompleksów wychodzi ta wielkość w cudzysłowie, że chcemy być wielcy. Ja myślę, że to jest iluzja.
Pytam ci świadomie o to i nawet cieszę się, że akurat powiedziałaś to, co powiedziałaś w kontekście właśnie swoich też przeżyć, ponieważ patrząc na ciebie, wydajesz się eteryczną osobą, wrażliwą i teraz ktoś, kto ma taką urodę, taki sposób bycia, jak powiedziałeś, że jesteś delikatna, tak, ty nie krzyczysz, wolisz ten spokój, ale determinację i siłę swojego głosu, to w dzisiejszym, nazwijmy to show biznesie, już nie tylko świecie aktorskim, to chyba trudno się uchować.
No, ale pytam też ciebie, bo też nie krzyczysz i też, wiesz, nie musisz tego wszystkiego robić. Wiesz, że...
I powiem ci, że jest trudno.
Jest trudno,
bo wyznaję podobne wartości jak ty.
Tak,
i w życiu bym nie zrobiła nikomu świństwa. Nie to, że nie odpowiem, tak? No bo jeżeli ktoś cię atakuje, to masz prawo do tego, żeby tupnąć nogą i tak dalej. I powiedzieć nie. I właśnie postawić, wiesz, granicę.
Szacunku.
Ale to nie mój sposób bycia, więc dlatego wyczuwam, że mamy gdzieś podobny system pojmowania wielu rzeczy.
Ale myślę, że jest dla nas miejsce. I gdzieś ja chcę mieć to miejsce i to miejsce jest dla mnie wspaniałe i twoje miejsce jest dla mnie wspaniałe, dlatego że ono jest dla mnie, wiesz, niezwykle wiarygodne i fajne i uważam, że inne miejsca mnie nie interesują.
No słuchaj, energie się przyciągają. Tak. Mówimy oczywiście o dobrych energiach, a złe pewnie, wiesz, przyciągają się w drugą stronę. Jak to jest pracować na planie, ale szczególnie w takim filmie, gdzie jednak dokonujesz pewnej retrospekcji, wchodzisz w głąb siebie i przeżywasz różne emocje. Może twój mąż znacie, wiesz, od wielu, wielu, wielu lat. Jak to jest jednak pracować na planie razem przy takim filmie? Wiem, że to pytanie zapewne szczególnie w ostatnich dniach. Usłyszałaś już pewnie setny raz, ale naprawdę mnie to ciekawi, bo wiesz, to są różne fabuły i może być to prosty film, mniej prosty, bardziej złożony, a ten wydaje mi się jednak filmem trudnym.
Tak, wiesz co, to jest coś takiego, że jak poznasz Łukasza, jak z nim porozmawiasz, to Łukasz jest osobą niezwykle ciekawą, inteligentną, ma wiele, wiele, wiele w sobie wiedzy. Ciekawi mnie, wiesz, jego sposób myślenia. W ogóle z nim taka, wiesz, z nim taka praca jest czymś wspaniałym. Natomiast rzeczywiście ta rola była trudna, bo on też cisnął mnie w pewne rzeczy, bo wiedział, na tym też to polegało, że bohaterka jest przyciskana, wiesz, tak jak w terapiach. W niektórych terapiach masz coś takiego, że będziesz na terapii latami i omawiała pewne rzeczy, a są terapie takie wstrząsowe, gdzie w cudzysłowie podaję bardzo banalny przykład, stawiam przed kimś pająka, i on, którego on się boi, i wtedy na zasadzie tego szoku po prostu obłaskawiasz ten lęk szybko. I wiesz co, w tym filmie no, to było i bardzo ciekawie, ale też bardzo było trudno. Trudno, dlatego żeby mierzyć się z takimi wyzwaniami, no to jest zawsze trudno. To zawsze budzi emocje, płacz. Ale też coś takiego jest, że Łukasz, mam do niego bezgraniczne zaufanie. Ja wiem, że on mi by nie zrobił krzywdy. To jest ta druga rzecz, że wtedy możesz iść też w takie rejony, bo wiesz, że ten reżyser cię w żaden sposób nie wykorzysta, nie nadużyje, nie zabierze ci czegoś dla swojego efektu. Ja wiem, że on będzie mnie chronił w pierwszeństwie, a potem zajmie się gdzieś tam swoją wizją, więc to jest bardzo ciekawe, ale praca przy takiej materii jest wymagająca i wymaga skupienia i też emocji tych wszystkich postaci, więc bywały momenty, że wiesz, że wszyscy się śmieją, że ktoś mnie zapytał, czy jechaliśmy jednym samochodem na plan i wracaliśmy osobnymi. Ja mówię, nie mieliśmy wyboru, mieliśmy tylko ten jeden samochód, bo to była mała ekipa, wiesz, która wiesz, z takim otwartym sercem i po prostu z takimi, z taką miłością do tworzenia sztuki po prostu pojechała na tę Grecką Wyspę, bo na palcach tych obu rąk można policzyć osoby, które zrobiły ten film. Mhm. I wiesz, i to było taka, i to było takie, to była taka przygoda. Ja sobie myślę, że to jest coś takiego, jak idziesz z partnerem, nie wiem, jakieś górę, w cudzysłowie, na jakiś Mount Everest razem, to i przeżywacie ciężkie chwile razem, ale też niesamowicie takie, które was łączą, scalają w tym trudzie.
Umocniło was?
Słucham?
Umocniło was?
Myślę, że cały czas nas umacniło. Umocniło, tak. Tak, ja mówię, wiesz co, ja myślę, że Łukaszowi jestem niezwykle wdzięczna za to, bo widziałam go w tej sytuacji, bo plan zdjęciowy to jest taka wojna, Kasia, jak się jest tam, nieustannie walczysz z swoim największym wrogiem, czyli z czasem. Czas jest swoim największym wrogiem i światło, które schodzi i nie można robić już kolejnych dubli, bo następnego dnia jest inna lokacja, już trzeba zagrać coś innego, bo tak może nigdy by nikt nie skończył filmu, gdyby nie było tych narzuconych, wiesz, ram. Ale zobaczyłam go w takich sytuacjach ekstremalnie też trudnych, bo taki film wymaga od reżysera i bycia w jednej chwili kierownikiem planu i bycia producentem w jednej sekundzie, bo musiał coś załatwić, jednocześnie skupić się na tej treści. Więc zobaczyłam go i wiesz, ja go w ogóle podziwiam za to, jaki on jest i zawsze go podziwiałam za to, jak na przykład pracuje ze studentami. Że on jeszcze...
Chyba przyjść razem.
Tak, byłoby wspaniale, że może... Tak. Wiesz, byłoby wspaniale, gdybyś z nim porozmawiała, bo na pewno to jest, wiesz co, niezwykle ciekawy, wiesz, człowiek, który ma w sobie olbrzymie tam możliwości i wiele ciekawych poglądów na różne tematy. Jest i niezłomny, i miękki, i ma w sobie bardzo wiele ciekawości też świata.
Powiedziałam, że musicie przyjść razem, w sensie, że zapraszam Łukasza, może uda mi się też nawet osobno z nim porozmawiać, ale mówię w takim kontekście, bo to opowiadasz nie tylko, przynajmniej ja tak to odbieram, nie tylko o nim jako o reżyserze, czy jako o mężu, ale przede wszystkim jako o przyjacielu.
Tak.
I to jest też wspaniałe w kontekście, wiesz, lat, znajomości i tak dalej, postrzegania siebie, czy wzrastania w wielu różnych momentach.
Tak, myślę, jestem pewna, że Łukasz jest moim przyjacielem, wiesz, i to takim, gdzie ja na przykład o 3 rano, jak jestem na jakimś wyjeździe i wiesz, i na przykład coś mi się dzieje, nie działa światło, albo boję się, że jestem, wiesz, w jakimś hotelu, jak z lśnienia ostatnio. Byliśmy w jakimś dziwnym, bo my mamy ten spektakl, gdzie podróżujemy po całej Polsce. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. I to jest taka osoba, która zawsze ode mnie odbierze, wiesz, telefon i powie mi spokojnie, musisz teraz zrobić, to wiesz, że jest takim po prostu facetem. Że jest takim facetem, wiem, że mogę, że mi pomoże, że ta energia męska uzupełnia się z tą moją energią kobiecą. Ja w ogóle uważam, wiesz, Kasia, że w dzisiejszym świecie jest dużo bardzo fajnych, wspaniałych też facetów, którzy mogą się czuć troszeczkę pod obstrzałem tego wszystkiego, tej naszej kobiecości, która po prostu wybuchła, emanuje i po prostu, wiesz, na przykład niezwykłe jest to, nie wiem, czy ty wiesz, że jeżeli wysyłasz film na festiwal, nigdy czegoś takiego nie było, masz po prostu listę rzeczy, za które cię kwalifikują lepsze, jakby lepiej cię oceniają. Czyli na przykład, jeżeli jesteś osobą heteroseksualną, no to już nie tak dobrze, jak mężczyzną po 40 białym, to już w ogóle źle. Wiesz, to jest niesamowite, że teraz odwróciło się to w drugą stronę, że jakby sztuka jest też bardzo mocno warunkowana tym, jakie masz poglądy, jakie masz jaką masz, wiesz, preferencję seksualną, to jest zadziwiające.
Jest. To tak samo jak, no wiesz, to się sprowadza też do rozmowy o parytetach i o kobietach między innymi. Jeżeli mówimy o parytetach, czy o tym, co powiedziałaś, nie jestem zwolenniczką tego, bo uważam, że sztuka sama powinna sama w sobie się bronić, bez względu na to, czy jestem biała, czy mam inny kolor skóry i tak dalej. ale patrząc, jak często głos drugiej strony nie był dopuszczany, więc myślę, że to wahadło musi się mocno, wiesz, przechylić w jedną stronę, żeby na
końcu... Żeby mogło wyjść się zbalansować. Masz rację.
I więc...
Oczywiście masz rację,
wiesz,
tak.
Ale wiem doskonale, że to się łatwo mówi w momencie, kiedy jesteś zupełnie po innej stronie i ta sytuacja ci fizycznie nie dotyka.
Tak, dokładnie. Ale wiesz co, rzeczywiście masz rację, że tak długo było naciągnięty łuk, możemy powiedzieć, w jedną stronę, że on teraz, no jest takie prawo fizyki, że on musi po prostu uderzyć w drugą mocno i rzeczywiście może wtedy...
Miejmy nadzieję, że się odbije i będzie wtedy...
I będzie w równowadze.
Trzeba żadnych parytetów, czy innych jakichś takich wyznaczników, czy kryteriów. Czego dowiedziałaś się o... Wracając jeszcze do filmu, czego dowiedziałaś się o relacjach i odbywając tą podróż w głąb siebie, o relacjach z innymi ludźmi, ze swoim otoczeniem?
Czego dowiedziałam się, że jak pojechaliśmy na tą grecką wyspę, tacy, wiesz, nadzy, tak bym to powiedziała, że byliśmy nadzy, bo nie mieliśmy normalnego planu zdjęciowego, wiesz, z barobusami, z make-up busem, z kostiumografką, wiesz, z tym wszystkim, z tymi asystentami, którzy ci pomagają, żebyś miał ten komfort tworzyć ten film i żeby ci nie było zimno, wiesz, nie było kurtek puchowych. Ja byłam kostiumografką, więc zapomniałam o tych kurtkach puchowych dla całej ekipy i to było, wiesz, straszne, bo padał śnieg. I wiesz, i było bardzo, bardzo zimno, więc miałam takie momenty, w których nawet są takie zdjęcia z planu, że obwiązują mnie takim, żeby sweter nie wystawał spod jakiejś bluzki. Jestem obwiązana takimi lasotaśmami, żeby mi było ciepło, bo jako po prostu kostiumografka nie za bardzo dobrze przygotowałam się do tego zadania, więc nauczyło mi to wielkiej pokory też. Nauczyłam się tego, że ta wyspa przez to, że byliśmy taką małą ekipą, oddała nam bardzo wiele. Ci ludzie tam na tej greckiej wyspie oddali nam niesamowicie dużo swojego serca. Na przykład były takie momenty, że kręciliśmy gdzieś w jakimś barze. Pytaliśmy, czy możemy kręcić. Oni patrzyli, że jest na nas garstka, powiedzieli, że okej, w porządku. W cudzysłowie tam wzięliśmy, czy zapłacimy wam, nie wiem, 100 euro. To jest, wiesz, Kasia, to jest nic zupełnie za miejsce do kręcenia.
Lokalizację, tak.
I oni, że tak, okej. I słuchaj, dzieje się taka jakaś magiczna rzecz, że jak już skręciliśmy kręcić, czyli oni jakby czuli tą naszą energię, tą naszą dobrą energię do tego miejsca, z takim szacunkiem, z takim oddaniem. Ta pani, w ogóle właścicielka, wiesz co, przyszła i powiedziała tak, nie, ja wezmę tylko 50 euro. Wiesz, im w ogóle, dlaczego?
Szok.
Bo tyle nam wystarczy.
A to niesamowicie miłe. To niezła energia była na planie.
Czy ty sobie to wyobrażasz, Kasia?
Nie do pomyślenia.
No i wiesz, i zdarzały się takie, cały czas takie rzeczy i nauczyłam się tego, że jeżeli szanujesz ludzi też i jakoś tak do nich starasz się wysyłać jakąś dobrą wiadomość, to co powiedziałaś, to przyciągasz tą wibrację dokładnie taką, która jest też w tobie. Albo musisz przyciągnąć inną wibrację, żeby się czegoś też nauczyć o sobie.
To prawda. Pewne lekcje i tak musimy odrobić w swoim życiu. I mam nawet takie ostatnio, wiesz, przekonanie, że czasami ta być może niezbyt dobra energia nieraz wraca z zewnątrz, bo jeszcze tej lekcji ktoś się nie odrobił.
Tak.
Nie? A po co się kręcić wokół ósemki ciągle po tym samym torze, jak można ten tor rozszerzać i iść dalej. Więc też mam takie przemyślenia i też tą podróż w głąb siebie czasami robię. Zdecydowanie częściej niż teraz, niż wcześniej. Prowadziłaś podcast, co mnie zaskoczyło, to przyznam się, że akurat tego nie widziałam. Równowaga. Ale nie chcę o podcaście rozmawiać, tylko o czymś, co ostatnio też jest może nie tyle mi bliskie, ale to no, dużo się mówi o tej równowadze, że powinniśmy żyć, być w zgodzie z sobą i tak dalej. To jednak mit, czy nie?
Wydaje mi się, że to według mnie to jest jakieś takie założenie, takie dla mnie ważne założenie i poczucie mojego bezpieczeństwa.
Mam takiego czasami wrażenia, bo że na przykład to właśnie, że mamy żyć w tej równowadze, że dbać o siebie, że stało się to jakimś takim pewnego rodzaju nakazem. Czasami mam ochotę krzyczeć, że nie, będę żyła.
Tak, oczywiście. Będę paliła fajki, jarała szlugi i wiesz.
Można, wiesz. Pan... Nie, aż tak, nie. Ale, ale
ja wiem, wiesz, oczywiście,
o co mi chodzi, że już po prostu masz taki, tak, wiesz, przesyt. Popkarny.
Tak, bo to, wiesz co, bo właśnie w tej równowadze chodzi o tą równowagę, dokładnie. Czyli o to, wiesz, żeby no, nie dać się też, wiesz, zwariować. Ja myślę, że wtedy ten pokaz nazywał się Równowaga, bo to był bardzo specyficzny moment. Hania Rydlewska, która zaprosiła mnie do prowadzenia tego podcastu, zaproponowała mi go w momencie, kiedy, wiesz, byliśmy tuż po pandemii, gdzie ludzie, wiesz, dopiero wtedy jakby tak zwrócili się ku duchowości i wtedy zaczęli bardziej doceniać to, co, gdzie byli wcześniej w tym takim kółku przysłowiowym jak chomik i po prostu pędzie, kręcili się, tak, w tym pędzie. I to był taki moment, gdzie wszystko, wiesz, stanęło na głowie. I ja wtedy sobie pomyślałam, że to jest może świetne zaproszenie do tego, żeby spotkać się z wieloma osobami, którzy są mądrzejsi ode mnie, żeby dowiedzieć się od nich tego, jak oni sobie z tym radzą. Ale ten podcast, wiesz, ewoluował i przekształcał się tak naprawdę w to, co, z czym ja miałam problem. Czyli na przykład...
Świetnie teraz się przeżyłaś.
Tak, wiesz, to było coś takiego, że na przykład ja przecież jestem w patchworkowej rodzinie i to było dla mnie, wiesz, wyzwanie, przecież każda sobie myślę, że patchworkowe osoby, które, wiesz, są w rodzinie patchworkowej, której nas słuchają i oglądają, może wystawiam wam medal od razu na wstępie.
Jak tak, jesteście... tak ładnie brzmi i fajnie to wygląda wszystko na obrazku i ładnie nawet może czasami się jej nazywa i wszyscy na zdjęciu są piękni, zadowoleni, uśmiechnięci, ale rzeczywistość jest inna często.
Tak. I wiesz co, i to jest coś takiego, że szukałam też odpowiedzi i szukałam odpowiedzi, bo ilość energii, które trzeba ze sobą połączyć, które naraz zostały połączone ze sobą z racji tego, że dwójka osób się w sobie zakochała albo chce, wiesz, się kochać i mieć super czas ze sobą, to jednak te inne wektory
dochodzące
w ogóle przecież tego nie zadecydowały. I teraz te dochodzące wektory, najważniejsze w sumie dzieci czy ich relacje, żeby to wszystko razem połączyć, no to jest wielkie wyzwanie. To jest, wiesz, to jest wielkie wyzwanie. I to jest wielka praca i dobre nastawienie tych wszystkich osób, a szczególnie tej dwójki, żeby to wszystko jakoś rozpuścić. I wiesz, i były takie podcasty, które prowadziłam, na przykład z Izabelą Krauze, której pytałam o to, bo wiedziałam, że sama szukałam różnych podcastów, bo wydawało mi się, wiesz, że wcześniej już w patchworku jest coś takiego, że wszystkich trzeba traktować porówno. To było takie moje pierwsze, wiesz, założenie, że ale to jest w ogóle niemożliwe. I wiesz, Izabela Krauze powiedziała mi wtedy, świetna psycholog, że nie, nie, absolutnie nie, każdy jest inny. Ten jest stworzony z takiej mamy, z takiego taty, ma takich dziadków i taką babcię, a ten jest zupełnie inny. I teraz jedyną taką nadrzędną wartością jest szacunek do inności i do niebycia jakby porówno, że to jest taka zasada. I wiesz, i czasami te takie magiczne, takie koła ratunkowe mi przynosiły wielką ulgę i okazało się, że prowadziło do tego, że gdzieś było napięcie między nami i one później tak puszczały, bo taka zwykła, prosta rzecz, po pierwsze, nie będzie porówno. Pokazywało, że wszyscy zaraz się w tym potrafią jakoś odnaleźć, umieć zachować. I pierwsza podstawa, że szacunek. Szacunek to jest taka główna, wiesz, myśl w ogóle w tym patchworku. Szacunek do inności, do innej, wiesz, do innej rodziny, do tego wszystkiego. To jest pierwsza rzecz. A później pojawia się miłość po pewnym czasie, przywiązanie, doświadczanie, czyli wiesz, że im więcej z kim spędzisz, zaufanie czasu, to no to wtedy ten patchwork zaczyna ze sobą funkcjonować, działać.
Czy dziś możesz powiedzieć, że jednak jesteś na tej drodze, że żyjesz z sobą, w zgodzie z sobą, z taką harmonią i w równowadze?
Tak, staram się tak żyć, jednocześnie cały czas coś mnie wyrzuca w powietrze i cały czas, nieustannie mnie to wyrzuca w powietrze, ale już mam więcej, wiesz co, jakichś takich umiejętności, gdzie umiem się naprostować na ten dobry kurs, na tą dobrą żeglarską, wiesz,
nutę. To ja ci życzę. żebyś nie zbaczała z tego kursu, bo dobrze ci idzie. Mówię głównie, wiesz, zawodowo, ale prywatnie, jak opowiadasz o różnych emocjach, też fantastycznie się ciebie słucha, więc wiele lekcji zapewne jest odrobionych. Pięknie dziękuję, Marieta,
za
rozmowę i za tą podróż po filmie, ale też i w głąb siebie.
Dziękuję. Piękne dzięki. Bardzo dziękuję.